Tymek Kucharczyk wymiata w GB3, właśnie wyszedł na prowadzenie w mistrzostwach, wygrał swój czwarty wyścig, siódme podium, a mimo to jego przyszłość w motorsporcie jest niepewna, nawet ten sezon nie musi zostać dokończony. Od tego dziś zaczniemy, dziś będzie wywiad z Tymkiem, do tego o nowym hypercarze Adriana Newey, a Super RB17, marzenie ściętej głowy, bo będzie ich tylko 50 i do tego jeszcze nie będzie nimi można jeździć po drodze. O desperacji Red Bulla i po licznych dniach Pereza na to wszystko wskazuje, szczególnie po testach Naima Lawsona, o trudnym weekendzie jak dotąd dla zespołu Roberta Kubicy w WEC, o tym, ile będzie sprintów w przyszłym roku, o tym, czy Toyota wróci do Formuły 1, o 3-letnim kontrakcie Hamiltona z Ferrari, o pewnej przyszłości Ocona i o tym, że Sargeant jest na wylocie. Witajcie na misji, na vlogu niedzielnym, przed meczem, dzisiaj trochę wychodzimy wcześniej, po to, żeby porozmawiać o Formule 1 i przede wszystkim o naszym najważniejszym temacie, jeśli chodzi o młodych kierowców na ten moment, bo teraz właśnie mamy kolejną rundę GB3 i ostatnio wyszły wieści, które zdradził Marcin Budkowski na temat tego, że no, przyszłość bardzo znanego kierowcy wisi pod znakiem zapytania z tego względu, że no, brakuje dla niego wsparcia. Zanim przejdziemy do programu, zapraszam także na wywiad z Maćkiem Gładyszem, naszym innym bardzo utratowanym kierowcą na trochę niższym poziomie jeszcze, jeśli chodzi o kategorie juniorskie, bo pierwszy sezon w Formule 4 i ostatnio zwycięstwo i miejsce na podium. Zapraszam też na CoDrive, który będzie we wtorek i zapraszam także na moją platformę Patronite, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tych działaniach, które trwają od lat i jeszcze mam nadzieję będą trwały. Zapraszam serdecznie do udziału, do wejścia do naszej grupy wewnętrznej. Link w opisie do tego materiału. Tyle tytułem wstępu, pora przejść do no, najważniejszego tematu, wydaje mi się, do polskiego motorsportu, jest naprawdę kluczowa sprawa, czyli losy Tymka Kucharczyka. Od razu powiem, to nie chodzi o piętnowanie jakiegokolwiek sponsora, czy kogokolwiek, kto się wycofuje z tego dealu, dlatego że nigdzie, nigdy nikt nie ma obowiązku sponsorowania kierowców, natomiast sytuacja jest bardzo trudna i będę Wam się starał pokazać, dlaczego sytuacja Tymka jest trudna i znowu wrócimy do tematu, czy aby tylko najlepsi kierowcy Formuły 1, młodzi kierowcy dostają się do Formuły 1 i pokażę Wam kilka przykładów innych kierowców, którym moim zdaniem Tymek Kucharczyk nie ustępuje, czy nie ustępował w przeszłości. Są to duże nazwiska w kategoriach juniorskich, które mają pewny albo niemal pewny awans do Formuły 1, a z którymi Tymek nie ma szans, dlatego że nie ma odpowiedniego budżetu i nie ma odpowiedniego paszportu. Generalnie ta wiadomość obiła się wielkim echem w naszym środowisku podczas transmisji Silverstone na Viaplay. Marcin Budkowski, czyli no, nasza szacowna persona ze środowiska Formuły 1 i ostatnimi czasy menedżer kilku kierowców polskich, ogłosił, że Tymek stracił ważnego sponsora, jakim był Orlen. No i oprócz tego wiemy też, że w związku z tym Tymek może nie dokończyć sezonu, w którym właśnie został liderem. Zapraszam Was teraz na fragment wywiadu, który w całości puszczę pod koniec tego F1 vloga. Zachęcam serdecznie do dotrwania do końca, dlatego że jest tam między innymi o współpracy z Marcinem Budkowskim właśnie oraz o obecnym sezonie w GB3. Co zaś się tyczy kwestii sponsorskiej, oto fragmenty wypowiedzi Tymka.
No i niestety w tym roku, kiedy już można powiedzieć, że wreszcie jestem w miejscu, gdzie mogę walczyć o mistrzostwo, gdzie naprawdę rzeczy układają się bardzo dobrze, no to niestety tracę to wsparcie. Ale oczywiście motorsport nie jest taki prosty i rzeczy związane wokół niego także, więc trzeba po prostu żyć dalej i mieć nadzieję, że znajdą się jakieś nowe opcje. Mam nadzieję, że jakby także wyniki, które będę prezentował na torze, w tym pomogą.
Powiedz, jak ten sezon, w sensie, czy masz pewność, że dokończysz ten rok?
Nie mam pewności, że dokończę tego roku. Jakby jadę teraz dosłownie z rundy na rundę, głównie dzięki mojemu zespołowi Hightech, który naprawdę jakby darzy mnie wielkim szacunkiem i wierzy we mnie mocno, więc dzięki głównie im mogę jechać tą rundę na Zandvoort, ale tak naprawdę reszta sezonu stoi pod dużym znakiem zapytania i na ten moment nie wiem, czy będziemy w stanie jechać dalej. Nie masz takiego poczucia spokoju, że wiesz, że po prostu możesz się skupić na swojej robocie, tylko niestety jakby zawsze jest taka ta niepewność przed weekendem. Ale tak jak mówiłem, jestem wdzięczny, że dostałem kolejną szansę. Wiem, pokazałem to na Hungaro, że jestem szybki, więc po prostu trzeba to przełożyć także na ten weekend. Jakby zapowiada się dobrze, więc po prostu jak jeżdżę, to trzeba się od tego odciąć mimo wszystko i skupić się na robocie, która jest wykonana na torze. auto o sponsorów i tak dalej, to będziemy się martwić po tej rundzie. Marcin jest bardzo rozpoznawalny w środowisku i także jest jakby taką opoką moją, no bo mogę wreszcie komuś zaufać, że dopnie moje sprawy wyścigowe na torze i poza nim. I jakby jest to bardzo pomocne, jakby odciąża to mnie i całą moją rodzinę też przez to.
Tyle jeśli chodzi o Tymka na razie, potem jeszcze raz zapraszam na wywiad pod koniec. Sama wiadomość jest o tyle zaskakująca dla ludzi z zewnątrz, tak, którzy nie siedzą w tym wszystkim, bo nie wiemy, nie znamy tego z pierwszej ręki dokładnie, że Tymek jest jedną z naszych największych nadziei na Polaka, jeśli nie w Formule 1, to generalnie na bardzo wysokim poziomie sportu samochodowego. Zrobiłem kilka programów, kilka wywiadów już z Tymkiem, byliśmy kiedyś na Mistrzostwach Świata, ja jeszcze jeździł w kartingu, kierowca w jakimś etapie wspierany także przez Roberta Kubicę, który wszedł no, w doskonałym stylu hiszpańską Formułę 4, gdzie był inny faworyt, któremu ściany pomagały, mimo tego Tymek seria miejsc na podium, zwycięstwo także w wyścigu na Jerez, jeśli dobrze pamiętam, trzecie miejsce w mistrzostwach, w pierwszym sezonie startu w ogóle w Formule 4 po przejściu w kartingu, w zeszłym roku trudniejszy sezon, pierwszy w GB3, też z racji tego, że też nie był to jakiś zespół topowy, teraz jedzie w mega dobrej ekipie i w zasadzie od początku sezonu ta czołówka i mówiąc szczerze, kierowca na takim poziomie, bo to jest to naprawdę mocna kategoria, o której zresztą Tymek później sam opowie, kierowca na takim poziomie, w takiej kategorii, który walczy o mistrzostwo, który walczy o zwycięstwo, to jest po prostu radość dla naszych oczu i mimo tego ta przyszłość no, stoi pod znakiem zapytania. Dziękuję bardzo, od razu widzę za dwa wasze donatany, jest mi bardzo, bardzo miło, niezmiernie, dzięki waszemu wsparciu. Więc no, mamy teraz naprawdę jest niemała grupka młodych polskich kierowców, bardzo ambitnych, którzy się przebijają przez kategorie juniorskie, o wszystkich nich mówię mniej lub bardziej. Nie będę tutaj wartościowo mówił, który moim zdaniem jest bliżej, który dalej, bo no, po pierwsze to jest nie fair względem tych kierowców, po drugie zawsze mogę się pomylić, ale jedno, co wam mogę powiedzieć z całą pewnością, Tymek jest, no, jest no, takim topowym kandydatem, jeśli chodzi o Polaków, jeśli chodzi o jego mental, jeśli chodzi o jego rozumienie w ogóle ścigania i taki no, sposób samego myślenia w ogóle o wyścigach. Mogę wam to zagwarantować z pierwszej ręki, że jest to typ prawdziwego kierowcy wyścigowego, który w głowie ma wyścigi, doskonale ten temat rozumie i do tego jeszcze ma skilla w ręku, co widać na torze poprzez jego jazdę, a także poprzez wyniki. I teraz tak, Tymek wymiata tu i teraz, dopiero co dziś w drugim wyścigu na Zandvoort, w pierwszym był na podium, był drugi, w drugim wyścigu znowu startował z drugiego pola, dwa były starty, bo pierwszy anulowany, zatrzymany wyścig po karambolu, dwa razy z drugiego miejsca, z drugiego pola wyskoczył na pierwsze miejsce. Za drugim razem dojechał do mety w kilka okrążeń, robiąc przewagę ponad 7 sekund. Czwarte zwycięstwo w tym sezonie. Siódme miejsce na podium i powrót na prowadzenie w klasyfikacji kierowców GB3, gdzie stawka jest naprawdę zacna. Jest to naprawdę dość mocna kategoria, gdzieś zawieszona między Formułą 4 a Formułą 3 FIA, przy czym jest tak zaawansowana aerodynamika w bolidach GB3, że miejscami są szybsze nawet od bolidów Formuły 3. Poza tego są dość lekkie i wolnoscące, co też bardzo pomaga kategorii. I teraz tak, jeszcze raz, nikt nie ma obowiązku sponsorowania kierowców na etapie juniorskim czy jakimkolwiek innym, więc nie chodzi tu o opiętnowanie jakiejkolwiek firmy. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem. Marzymy o kolejnym Polaku, czy Formuła 1, czy znowu w najwyższych kategoriach sportu samochodowego, tylko że czekamy na efekt końcowy. Niewiele osób, ale myślę, że akurat w naszym gronie to praktycznie wszyscy, angażuje się w to, choćby zwracając uwagę na tych kierowców, bo to już jest samo w sobie na wstępie pomocne i po prostu no, popycha, jakby kibice są w stanie nieść w pewnym sensie na rękach swojego fana, po prostu zwracając na niego uwagę i pokazując to poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych. Więc jednak sporo osób czeka na taką gotowiznę, średnio się interesuje tym, co się dzieje, natomiast jak coś się źle zadzieje, to wtedy oczywiście jest niemało słów krytyki. To nie jest ta droga. Inna sprawa, jeszcze wracając do tego rozwiązania, nie znamy kulisów tej decyzji, więc nie można jednostronnie nikogo obciążać. Być może błędy były popełnione i były popełnione po obu stronach. Tak tego do końca nie wiemy. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że mamy niezwykle zdolnego polskiego juniora z ogromnym potencjałem, którego przyszłość w sporcie motorowym wisi na włosku. I dzieje się tak nie z powodu umiejętności tego kierowcy, tylko z powodu tego, skąd pochodzi, bo to się z tego bierze. Tymek pochodzi z biednej Polski, która wciąż jest kopciuszkiem w świecie sportów samochodowych, mimo tego, że mamy Roberta Kubicę, mieliśmy go w Formule 1 dwa razy i mamy go na najwyższym stopniu ścigania teraz w kategorii WEC i generalnie jeżdżącego także w LMS-ie. To są bardzo wysokie kategorie, ale jednak to jest jeden, jedyny Robert, a cała reszta tak naprawdę no, gdzieś tam się stara przebić, ale po prostu nie funkcjonuje. Omawialiśmy niedawno coraz trudniejszą drogę do Formuły 1, nie tylko dla polskich kierowców, generalnie po prostu wejścia, dlatego że jest to droga coraz bardziej upolityczniona. Sygnalizuję wam to od długiego czasu, że jakby te złe cechy Formuły 1 wraz z Formuły 1 sięgają coraz niżej do kategorii juniorskich i sprawiają, że mamy kierowców wybranych już od poziomu kartingu, którzy nie do końca i niekoniecznie muszą być najlepszymi kierowcami, jak tam jeżdżą, ale są wystarczająco dobrzy i przede wszystkim mają odpowiednie wsparcie. Tak zawsze było, że wielkie talenty bez pieniędzy musiały walczyć z kierowcami, którzy mieli wielkie wsparcie, czy to finansowe rodziców, czy jakichś sponsorów, czy właśnie dużych firm, czy zespołów Formuły 1. Ale chyba teraz sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż było kiedyś. No, Robert Kubica był takim kierowcą, Lewis Hamilton, chociaż Lewis Hamilton miał wsparcie wielkie McLarena i Mercedesa, od którego 12-13 roku życia. Tak więc on był, powiedzmy, na trochę lepszej pozycji. No to po prostu się nawarstwia. Teraz zwróćcie uwagę, na przykład dopiero co potwierdzono awans do Formuły 1 Oliego Bermana. Nie chcę tu deprecjonować jego umiejętności, z całą pewnością jest to chłopak z dużym potencjałem, jest bardzo sympatyczny też, co jest ważne i medialne. Natomiast jest to po pierwsze kierowca w programie Ferrari od jakiegoś czasu, po drugie kierowca, który doskonale wykorzystał swoją szansę w Arabii Saudyjskiej na najniebezpieczniejszym torze Formuły 1, zastąpił z dnia na dzień Carlosa Sainza, który zapadł na wyrostek, pojechał jeden trening, potem kwalifikacje udane i potem w wyścigu dojechał w punktach. Sam fakt, że obecnie nie osiąga jakichś oszałamiających rezultatów w Formule 2, też nie definiuje go do końca jako kierowcy. Jest to jakiś tam rodzaj wątpliwości, ale jeszcze raz, kategorie juniorskie są mocno upolitycznione, szczególnie te przy samej Formule 1, a to jest FIA Formuła 2, niżej jest FIA Formuła 3, więc im bliżej Formuły 1, tym bardziej one są jednak no, w pewnego rodzaju uwikłane układami wewnętrznymi. Te bolidy tylko z pozoru są takie same, nie są takie same, różnią się nie tylko przygotowaniem przez zespoły, ale także szczególnie w samochodach, które są turbodoładowane, są różnice między, i to nie tylko w Formule 2, są różnice między prędkościami na prostych, między bolidami, są różnice między tym, kto jakie wylosuje, w cudzysłowie, opony na dany wyścig. Są to po prostu kategorie, w których no, różnie się mogą układać losy. Ten sezon nie jest najlepszy dla Premy, generalnie czołowej ekipy w kategoriach juniorskich, która jednak w tym sezonie wystawia Bermana i Antonellego, o którym za chwilę, i ona już no, nie jest, powiedzmy, taka, no, straciła swoje, powiedzmy, przebicie w najwyższym stopniu, więc same tegoroczne wyniki Bermana w Formule 2 jeszcze nie świadczą o tym, że jednak nie jest tak dobrym kierowcą, jakby się wydawało. Jednakowoż, jeśli prześledzicie drogę Olivera Bermana i prześledzicie ją, dopytując za kulisami, co tam się dzieje i co to jest za człowiek, to dowiecie się, że jego droga jest bardzo podobna do drogi Lando Norrisa. Lando Norrisa, którego ojciec wydał na wejście do Formuły 1, różnie się mówi, ale to się wymienia się kwoty między 30 a 50 milionów dolarów, przy czym kilkanaście milionów dolarów poszło do McLarena za to, żeby pierwszy kontrakt z McLarenem został podpisany. To nie ujmuje umiejętności Norrisowi, który jest kierowcą bardzo zdolnym, jest kierowcą bardzo szybkim. Co prawda pokazał ostatnio pewne, no, pewne braki w porównaniu z Maxem Verstappenem, bo to jest no, dość widoczne, że nie ściga się tak dobrze. Natomiast te rzeczy można podciągnąć, tak czy inaczej. No, jest to kierowca, który wszedł w ten sposób, że obok dużego talentu miał poparcie po prostu swojego najlepszego sponsora, czyli swojego ojca. Ojciec Olivera Bermana za kulisami przyznaje, że na karierę swojego syna wydał 30 milionów euro. Więc obok dużego talentu ma coś, czego większość innych kierowców nie tylko z Polski nie posiada. Mogą być nawet lepsi, trochę bardziej, nie wiem, trochę zdolniejsi, nie wiem, o 0,1 sekundy, czy w takich czy innych kwestiach mogą zrobić lepszy wynik, ale te różnice zanikają w momencie, kiedy masz do dyspozycji 30 milionów dolarów czy euro budżetu, który możesz przeznaczyć na rozwój kariery syna, na testy syna, na starty tam, gdzie powinien startować, w tych ekipach, w których powinien startować, i do tego jeszcze na dogadanie się z osobami, od których dużo zależy w tym sporcie, typu na przykład, czy będziesz losował lepsze czy gorsze opony. Tak działa motorsport. Kolejnym kierowcą, który idzie tą samą drogą, wspominałem wam o tym kilka lat temu, jak jeszcze jeździł w kartingu, kiedy robiłem reportaż z Mistrzostw Świata, teraz jest jeszcze wyżej i ciągle o tym się mówi także w środowisku kartingowym. Freddie Slater. To jest kolejny bardzo zdolny kierowca z paszportem brytyjskim, bardzo dobrym, który jest bardzo bogaty z domu, jeździ czym się da i kiedy się da, testuje i do tego talentu dodaje po prostu pełną możliwość rozwoju i odpowiedni paszport. Więc to jest kolejny kierowca, z którym ciężko jest rywalizować, kiedy się pochodzi z biednej Polski i nie ma się taty multimilionera. Po prostu tak to działa. Wielką nadzieją Mercedesa i gwiazdą wyścigów juniorskich jest Kimi Antonelli. Od lat oczko w głowie Toto Wolffa. Toto Wolff wcześniej przeprowadził do Formuły 1 George'a Russella. Bardzo zdolnego, bardzo szybkiego kierowcę, który jednak ma pewne braki, teraz trochę lepiej idzie George'owi, ale generalnie patrząc przez przekrój kariery, nie jest to kierowca kompletny jeszcze, tak? Było kilka sytuacji całkiem niedawno jeszcze, które pokazały, że no nie jest to zawodnik totalnie topowy, nie? To nie jest to zawodnik z takiej kategorii, jak na przykład był Max Verstappen. Nic nie mówiąc, bo jest bardzo, bardzo szybki i moim zdaniem jest to kandydat na mistrza świata. Teraz podobną drogą idzie Kimi Antonelli, który stał się oczkiem w głowie Toto Wolffa. Oczywiście stało zatem świetne opinie z kartingu, niezaprzeczalny talent i bardzo dobre wyniki. Jednakowoż na jakimś etapie Kimi startował w kartingu także z Tymkiem i nie jeden raz był przez Tymka pokonywany, nawet płacząc nad tymi porażkami. Natomiast był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednim włoskim paszportem i trafił pod właściwe skrzydła, w związku z czym jest skazany na awans do Formuły 1, bez cienia wątpliwości, za dużo pieniędzy wydano na jego drogę już w tym momencie, nawet jeśli nie powala obecnie w Formule 2, chociaż ostatnio wygrał wyścig, Reverse Grids mu w tym pomogło, jest to na pewno zdolny, szybki kierowca, ale chodzi o to, że równolegle jest cała grupka kierowców, którzy są nie mniej zdolni, być może nawet można było znaleźć kilku zdolniejszych, ale nie znaleźli się w tym miejscu i w tym czasie. I do tego talentu trzeba dać jeszcze absolutnie spokojną głowę, bo co by nie zrobił, czy by coś nie zepsuł, jakieś, nie wiem, uszkodzenie samochodu, czy wpadka u sędziów, zawsze wie, że to nie jest ostatnia szansa, że jak zniszczy to skrzydło, czy to ten element zawieszenia, to już koniec kariery, bo nie będzie pieniędzy. Nie, ma to z głowy, może ryzykować, może się uczyć, może po prostu eksplorować te obszary, których biedniejsi kierowcy eksplorować nie mogą. I testuje o wiele więcej, wszystko co się da, kiedy się da, najróżniejsze rodzaje samochodów, także dużo testów w kategorii no, w GB3 na przykład, w bolidach, czy już nie ma takiej kategorii, ale są bolidy zbliżone do Formuły 3. Po prostu jeździ czym się da. I co więcej, jeszcze raz podkreślę, bo to jest absolutnie kluczowe, żeby rozumieć, dlaczego pewni kierowcy tak błyszczą obok talentu. 20 dni testowych w bolidzie Formuły 1 zeszłorocznym. 20 dni to jest jakiś kosmos w ogóle. To są ogromne pieniądze przeznaczonych na to tylko, żeby kiedy wejdzie do Formuły 1, żeby podtrzymało to ogólną opinię na temat tego, że jest to super zdolny kierowca. Moim zdaniem nie jedyny kierowca na podobnym poziomie, natomiast jeden z niewielu, którzy mają takie możliwości rozwoju. Więc z takimi rywalami mają do czynienia także nasi polscy kierowcy. I w takiej rywalizacji sam talent nie wystarczy. Choć dużo daje, dlatego że jeśli uda się Tymkowi dokończyć ten sezon w GB3, to będzie to tylko dlatego, że jest tak szybki i tak dobry i zespół być może będzie gotów na to, żeby zaryzykować poniesienie strat i zainwestować w to, żeby Tymek jeździł dalej, ale będą mieli w zamian mistrzostwo, co też nie jest wcale takie oczywiste, dlatego że no jeżeli wam się wydaje, że ekipy w kategoriach juniorskich są po to, żeby wygrywać, nie, jeździ dużo ekip w kategoriach juniorskich, bardzo, większość z nich zdaje sobie sprawę, że z takich czy innych przyczyn nie są w danym momencie w stanie walczyć o tytuł, ich zadaniem jest zawsze przetrwanie i warunkiem tego przetrwania, nawet jak walczy się o mistrzostwo, jest pozyskiwanie pieniędzy, te ekipy żyją z pieniędzy kierowców, ich rodziców, ich sponsorów, czy sponsorujących ich zespołu Formuły 1. Tak to wygląda. Więc jeżeli Tymek dojeździ sezon bez sponsora, to będzie tylko i wyłącznie świadczył o tym, że jest aż tak dobry, że mimo tego jego ekipa chce mu zaufać i chce zaryzykować włożenie w to swoich pieniędzy. Więc weźcie to pod rozwagę, trzymajcie kciuki, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wypromować nasz polski talent, bo są takie firmy w Polsce, i są tacy ludzie, po prostu część nie wie nawet o tym, że jest taki kierowca, że być może, zresztą mamy kilku kierowców bardzo zdolnych, którzy potrzebują wsparcia, pamiętajmy o tym, lub nie mają przekonania, więc po prostu trzeba jeszcze raz szerzyć wieść dobrą i reagować, kiedy idzie dobrze, kiedy idzie źle, nie krytykować, tylko też trzymać kciuki po prostu i wspierać naszych kierowców wyścigowych. Zapraszam jeszcze raz na cały wywiad pod koniec programu, po newsach i depeszach z Formuły 1, tam będzie między innymi o współpracy Marcina Budkowskiego z Tymkiem, który jest w zasadzie tutaj na tym etapie chyba ostatnią nadzieją, że ta kariera będzie trwała dalej, przynajmniej, że będzie szła w takim kierunku, w którym byśmy chcieli, czyli w kierunku być może kiedyś Formuły 1. No i między innymi Tymek opowie, jak plasuje się kategoria GB3 na tle innych kategorii juniorskich. Pora przejść do innego tematu. Nowy hypercar Adriana Newey'a. Rzućcie okiem na parę ujęć tego, jak wygląda to kosmiczne auto. To jest Opus Magnum Adriana Newey'a, na którym Adrian jeszcze będzie pracował, zanim odejdzie z Red Bulla. Już jedyny projekt w Red Bullu, któremu się będzie się poświęcał, nawet jak zmieni pracę. Jest to Halo, halo. Wybaczcie, na Emilcie, mieliśmy pewien problem techniczny, więc jeszcze raz. Opus Magda Mederiani Uja, Red Bull RB17, 5 milionów funtów podstawowy koszt tego samochodu, będzie zapewne jeszcze droższy, bo i podatki w to wejdą pewne jak śmierć i dodatki różne. Ma to być dwuosobowy samochód, który ma jak najbardziej zbliżyć wrażenia jazdy bolidem Formuły 1 kierowcom, nazwijmy to cywilnym, a także ich przyjaciołom. Jest to auto, które no teoretycznie ma mieć homologację też drogową, ale nie będzie zdatne do jazdy po zwykłych drogach. Napędza go hybrydowy układ napędowy z wolnosącym silnikiem V10. Pamiętajcie, ta hybryda nie musiała się tam znaleźć, Adrian Newey wstawił ją do samochodu, dlatego że uznał, że jednak samochód z tym dodatkiem będzie po prostu lepszy. Niech to wam, naprawdę, to powinno dać do myślenia, dlatego że oczywiście najlepsze są jak najlepsze samochody, ale jednak jeżeli tak genialny inżynier jak Newey, mając totalnie wolną rękę co do tego, jak auto ma działać, uznaje, że jednak warto ten element hybrydowy dodać, to znaczy, że to jest szybsza konfiguracja samochodu, nawet z dodatkową masą, która ma wynosić 200 kg przy mocy 1250 kg łącznie. Napęd na tylne koła przenoszony za pośrednictwem karbonowej skrzyni biegów. Prędkość maksymalna powyżej 350 km na godzinę, natomiast jeszcze ważniejsze jest to, bo wiecie, gaz do dechy może każdy bałwan wcisnąć, gorzej kiedy hamulec trzeba. To nie jest wielka sztuka i wiele samochodów może zrobić szybkich albo nawet szybszych od bolidu Formuły 1. Chodzi o to, jak się hamuje, jak się skręca i tu tkwi diabeł w tych szczegółach, zresztą widać to było też po wyglądzie tego samochodu. Bardzo mocno zaawansowana aerodynamika, także przy wykorzystaniu efektu przypowierzchniowego, czyli efektu zwężki Venturiego, która przysysa auto do podłoża, z tą różnicą, że tutaj nie ma takich restrykcji jak w Formule 1, w związku z czym Newey wstawił tutaj technologię aktywnego zawieszenia zabronionego w Formule 1 1994 roku już. Zwróćcie uwagę, ile lat mogły być te samochody jeszcze o wiele szybsze, ale nie można korzystać z takiej technologii, która by bardzo pomogła, jeśli chodzi o dobijanie i ten efekt właśnie z utwardzonych samochodów. Do tego jeszcze ruchome elementy aerodynamiki, nad którą także Adrian Newey nadal pracuje i ma być z tego absolutny kot. Nie wierzę, że będzie to szybsze auto od bolidu Formuły 1 z kilku różnych względów, między innymi dlatego, że ciągle jest to auto no niby torowe, ale jednak dwuosobowe i takie półdrogowe i no to, że trochę cięższe, to jeszcze nie jest aż tak istotne. Bolid Formuły 1 jest bardziej robiony pod osiąganie najwyższych prędkości i osiągów, nawet jeżeli ma większe restrykcje niż auto, które ma dwa miejsca w środku, tak, i zamkniętą kabinę. Tak czy inaczej, jest to wersja limitowana, więc jeżeli macie ochotę, chrapkę na to auto, to bym się spieszył z zapisami. Przypuszczam, że już zresztą są wszystkie zamknięte. Powstanie nie więcej niż 50 sztuk do sprzedaży, trafi w 2026 roku i z tego co pamiętam, 15 sztuk rocznie ma być produkowanych. Tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze nie jest finalnie skończone. Ten projekt, pracuje jeszcze nad tym, jak ma działać aerodynamika, a także nad innymi kwestiami, nad logistyką, nad serwisowaniem, nad kosztami i tego typu sprawy. Sam Christian Horner, bo ten samochód teraz zaprezentowano w Goodwood na Festiwalu Prędkości, powiedział, że Hypercar RB17 symbolizuje wszystko, w co wierzymy. Niezaprzeczalną moc, prędkość i piękno. Jest bardzo przyjazny przy swoich możliwościach. Upewniliśmy się, że zaprojektujemy dwuosobową maszynę, która odda emocje przy prędkościach bolidu F1, którymi można się cieszyć z przyjacielem czy partnerem. W to akurat bardzo wątpię, dlatego że jeżeli będzie to samochód, który będzie miał osiągi zbliżone chociaż do bolidu Formuły 1, żaden normalny człowiek nie będzie w stanie jeździć tym samochodem, nawet choćby nie miał jakie doświadczenie i był jak dobrym kierowcą, jeżeli nie będzie miał przyszłości w bolidach w kategoriach, nie wiem, minimum Formuły 3 FIA, albo, no okej, może być powiedzmy formuła, nie, taka GB3 to chyba minimum, albo wyższych, no to nie będzie w stanie wyciągnąć z tego samochodu wystarczających możliwości, to jest po prostu niemożliwe, do tego trzeba się przygotować, do tego trzeba trenować i to latami całymi, a jeżeli już ktoś takiego nabędzie i będzie nim jeździł, w życiu bym nie usiadł obok takiej osoby w tym samochodzie, bo to jest po prostu, to jest recepta na poważne problemy. Jeżeli coś ma przeciążenia sięgające, nie, no to nie będzie tak jak w Formule 1 powyżej 5G do 6G, no, trudno mi w to uwierzyć, ale ma mieć aktywną aerodynamikę, ma być dostępny do podłoża, więc powiedzmy, że teoretycznie w łukach będzie miał tych 4,5-5G, to jest szokujące już na miejscu pasażera takie przeciążenie, a co dopiero kiedy się jeszcze takim samochodem prowadzi, to będzie tylko i wyłącznie auto dla profesjonalistów. Tyle jeśli chodzi o RB17, pora przejść do bardzo ważnego tematu, który się teraz rozgrywa. Jest to o tyle kwestia bez precedensu, że wydaje się, że dni Sergio Pereza są policzone w Formule 1, co jest szokujące, bo 4 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, ogłoszono, że przedłużono mu kontrakt na 2 lata, po czym się okazało, że tak naprawdę to jest 1+1, a teraz się okazuje, że ten kontrakt może zostać nie tyle zerwany, co można jakby relegować Pereza z miejsca w Red Bullu nawet już po wakacjach, czyli no w zasadzie po tych 2 najbliższych wyścigach. O co chodzi generalnie? Liam Lawson został wstawiony do najnowszego modelu bolidu RB20. To nie jest 2-letni bolid, to jest najnowszy samochód. Co prawda są to dni filmowe, więc nie jeździ na tych oponach, na których się normalnie ściga, ale jeździ na oponach, na których naprawdę można się pokazać i można po prostu coś tam pojechać. Jest to niby w dni filmowe, czyli 200 km dorobienia materiałów promocyjnych, ale nie oszukujmy się, są to tak naprawdę dni wydłużone 2-krotnie w tym roku po to także, żeby móc zrobić jakieś shakedowny i po prostu sprawdzać jakieś podstawowe rzeczy i szykować samochód i patrzeć na to, jak radzą sobie kierowcy. Tych 200 km to były mniej więcej 33 okrążenia na torze Silverstone, na torze bardzo dobrym do testowania kierowców, bo bardzo aerodynamicznym i wymagającym dużej precyzji i ogarnięcia. Sam Horner strudził emocje, twierdząc, że ten przejazd był planowany przez ostatnie miesiące, ale nie dajcie się zwieść tym słowom, to jest oczywiste, że jest jakiś rodzaj castingu, że cały Red Bull miał oczy zwrócone na to, jak poradzi sobie w tym samochodzie ten konkretny kierowca, co tym bardziej podkreśla, że sytuacja Sergio Pereza jest krytyczna. A Lawson wziął się w tym układzie oczywiście dzięki Danielowi Ricciardo w zeszłym roku, który złamał rękę na torze Zandvoort, na torze, na którym teraz jedzie Tomek Kucharczyk, i w związku z tym zmarszczył po 2 treningach, które przyjechał Ricciardo, w trzecim od razu wszedł do samochodu na bardzo trudnym torze, jakim Zandvoort, bardzo wymagającym fizycznie. Wszedł do samochodu Liam Lawson, zrobił robotę, największy błysk to było 9 miejsce w Singapurze, wejście do Q3 i na tle Yukiego Tsunody, szczególnie biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie Tsunody w Formule 1 w porównaniu z Lawsonem i w tym samochodzie po prostu wyszedł mega, mega dobrze, potem odstawiony, kiedy Ricciardo wrócił. Do tego jeszcze oczywiście występ Bermana to jest coś, co hypuje jakby temat wprowadzenia do Formuły 1 młodych kierowców i rzucania ich na głęboką wodę. Na tym leci teraz kariera Antonellego. Ostatnio trochę tam przysiadło to ze względu na słabsze wyniki Formuły 2, ale generalnie on będzie Formuła 1 tak czy inaczej. Za dużo włożono pieniędzy w to, żeby się znalazł tu, gdzie się znalazł. I na tym oczywiście też leci coraz bardziej prawdopodobna, choć wydawałoby się wcześniej abstrakcyjna opcja do tego, żeby Liam Lawson pojechał w samochodzie nie RB, czy nie w ekipie juniorskiej, tylko od razu, żeby wszedł do Red Bulla. Ostatnio padły deklaracje duże Helmuta Marko, między innymi w rozmowie z Bildem powiedział, coś mu zaoferujemy, kokpit na przyszły sezon, czyli już teraz mówi, że mając trochę nadkomplet kierowców, bo na tym etapie w zasadzie Tsunoda jest potwierdzony niby w RB i mamy na fotel drugi Daniela Ricciardo, Lawsona i Ricciardo, plus jeszcze bardzo niepewną sytuację Pereza na tym etapie. Już teraz Marko obiecuje, że kokpit dla Lawsona się znajdzie na przyszły rok. Boją się, że inaczej Lawson odejdzie do innej ekipy. Ponoć Audi się nim między innymi interesuje. Co mi dalej? To jest oczywiste, że RB to jest team juniorski, to zostało także wewnętrznie zakomunikowane i wszyscy to zrozumieli. Tutaj dodam na marginesie, że to przezabawna szybka zmiana, bo przed tym sezonem komunikowali oficjalnie, że odchodzą od koncepcji ekipy juniorskiej, że to ma być inny taki, może prawie równoważny zespół dla Red Bulla. Zwracałem wam uwagę, że to jest komunikat jakby dyktowany tylko i wyłącznie potrzebą chwili, po prostu w jednym samochodzie przez 4 sezon jeździł Yuki Tsunoda, kierowca, który że żaden inny zawodnik nie spędził tylu lat szczególnie z rzędu w tej ekipie, czy się nazywał Toro Rosso, czy Alfa Tauri, zawsze wcześniej kierowcy albo odpadali, albo odchodzili. To raz, a dwa, że do drugiego samochodu szedł Daniel Ricciardo, czyli weteran, mówiłem wam od razu w programach tutaj i pisałem o tym w przewodniku kibica Formuły 1, że to jest tylko takie no, po prostu dostosowanie ideologii do sytuacji bieżącej. Teraz to się oczywiście zmienia, nagle zaznacza jeden z najważniejszych ludzi w Red Bullu, że przecież RB to ciągle zespół juniorski, więc musi tam znaleźć miejsce dla juniora. Problem polega na tym, że Ricciardo był tym kierowcą, który miał zastąpić Pereza. Jeszcze nie w tym sezonie, tylko w przyszłym, ale tego nie robi, bo oni dostali warunek, że muszą po prostu jeden drugiego musi totalnie zmieść z planszy, tak, musi po prostu zdominować jeden drugiego kierowcy. Tymczasem no, żaden drugiego nie zdominował. Fakt jest taki, że Tsunoda radzi sobie lepiej od Daniela Ricciardo, tam jest 10-5 w kwalifikacjach go pokonuje i 20 punktów do 11, czy coś takiego, ale po zmianie podwozia w Chinach, jeśli dobrze pamiętam, tylko 13 do 11, co nadaje z przodu, więc nikt, żaden z nich nie wyrobił sobie aż tak dużej przewagi. To znaczy coś, tymczasem coś trzeba zrobić, dlatego że w ostatnich 6 wyścigach Perez zdobył 15 punktów. Dla porównania Nico Hülkenberg w ostatnich 2 zdobył 16. Więc jest to sytuacja krytyczna. Horner powiedział o Perezie, że wiemy, że nie da się uzasadnić sytuacji, w której nie są zdobywane punkty. Musimy zdobywać punkty i on to wie. Oczywiście Checo jest pod presją. To normalne w Formule 1. Nawet Zak Brown, czyli pryncypał McLarena, przyznał, że to od Pereza najbardziej zależą losy mistrzostwa McLarena, bo Max będzie zawsze pierwszy, drugi lub trzeci, natomiast to Perez jest tym słabym punktem, słabym ogniwem, jeśli chodzi o Red Bulla. No i oczywiście wyszły wieści o tym ostatnio po Silverstone, że w kontrakcie Pereza niby ma kontrakt na 2 kolejne lata, a tak naprawdę na 1+1, ale okazało się, że ma klauzulę, że jeżeli po wyścigu w Belgii, czyli po 2 najbliższych wyścigach, jeżeli będzie tracił więcej niż 100 punktów do Verstappena, wówczas może zostać wymieniony. Na tym etapie traci 137 punktów i choć matematycznie jest to możliwe, w praktyce chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że absolutnie no nie ma szans, tak? Nie ma szans na to, żeby te 37 punktów nadrobić. Nawet gdyby Max nie przejechał 2 ostatnich wyścigów przy tej średniej, przy tym, co się dzieje, po prostu Pereza tam nie będzie. Już nie zmieści się w tej klauzuli 100 punktów. Do tego jeszcze może być wymieniony, jeżeli będzie dalej niż 5 pozycji za Verstappenem w mistrzostwach. Teraz jest o 5 pozycji niżej, na 6 miejscu. 7 punktów traci do niego George Russell, 7 i 8 punktów zaraz za nim traci do Pereza Lewis Hamilton. W Mercedesie, który wygrał 2 ostatnie wyścigi, więc absolutnie zostaną oba warunki spełnione. Czeko mówi tak, wiem na czym stoję, jeśli chodzi o kontrakt, nie mogę pozwolić, aby mnie to rozpraszało, muszę się skoncentrować na najbliższych 2 weekendach, aby wyjść z tej trudnej sytuacji. Piękne słowa, ale nie zmieniają nic. Martin Brundle w podcaście Sky Sports F1 no doskonale opisał sytuację i tą różnicę, znaczy powiem tak, nie powiedział nic, czego byście się nie dowiedzieli ode mnie w zasadzie od, już prawie 2 rok wam o tym mówię, że takie zagrożenie, natomiast jako, że potem taka osoba był kierowca Formuły 1, wyśmienity specjalista o tym mówi, chętnie się podebrę jeszcze raz czymś, o czym rozmawiamy od dawna, mówi tak. Dobrym przykładem były kwalifikacje. Oba Red Bulle niemal identycznie wypadły z toru w zakręcie COPS, gdy trochę padało. Sergio skończył tyłem naprzód w żwirze i odpadł z kwalifikacji. Max jakimś cudem utrzymał bolid we właściwym kierunku. Przejechał przez żwir, trochę uszkodził spód samochodu, ale przetrwał. I to jest ta różnica. On, czyli Perez, musi się zastanawiać, co się dalej ze mną stanie. Gdy mieli totalnie dominujący bolid, mógł tracić 2/30 sekundy do maksa, bo nie było nikogo, kto by przez tę przerwę mógł tracić więcej, nawet 0,5 sekundy, bo tak bywało i więcej czasami tracił. Teraz są tam 2 McLareny i ostatnio 2 Mercedesy, od czasu do czasu wciśnie się tam jakieś Ferrari, oddzielając go od kolegi z ekipy. To ustawia go pod presją, która znacznie pogarsza sprawę. To jest jeszcze takie po prostu napędzające się koło. Zdobyć 15 punktów w 6 wyścigach w Red Bullu to szokujące, a widzieliśmy już, że zespół odstawił Alexa Albona, Pierre'a Gasly'ego i czy Jeana Erika Wern lub wielu, wielu innych młodych kierowców, choć radzili sobie oni znacznie lepiej od Pereza. Dokładnie, tak jest, po prostu no, zespół nie może dalej udawać, że król ma piękne tak zwiewne szaty, król jest nagi. Nawet gdyby to był król, to inna sprawa. Więc pytanie tak, kogo wstawić w to miejsce? Czy Tsunodę, którego jakoś nie chcą, co prawda tam dopytywany, Horner powiedział niedawno, że nigdy nie mów nigdy, no, że robi postępy i tak dalej, ale widać, ewidentnie widać opór w Red Bullu przed myślą, żeby Tsunoda jeździł w głównym składzie. Czy Ricardo, który widać ewidentnie, że od Tsunody jest gorszy, jak ma przebłyski, to radzi sobie lepiej generalnie, ale w ogólnym rozrachunku w średniej punktowej jest od Tsunody gorszy i tyle. Co do tych 2 kierowców, wiedzą czego się spodziewać, tylko Liam Lawson jest tym, który jest niewiadomą, który może pozytywnie zaskoczyć, więc jeżeli mamy dla mnie wybierać między tymi 3, Lawson byłby najbardziej oczywistym kandydatem. Tu nie mamy nic do stracenia. Taki jest punkt wyjścia. Jenson Button też dobrze to ujął, powiedział, on potrzebuje zdobywać przynajmniej jakieś punkty, nawet jeśli nie jest tuż za Maxem, nie mogą pozwolić, aby ta sytuacja trwała wiecznie. On nie zdobywa punktów teraz. Jeśli nie zrobi tego w kolejnym wyścigu, muszą go wyciągnąć z samochodu i wstawić tam kogoś innego. To ciężkie, wiem, że to nie jest miłe uczucie dla kierowcy, jest straszne, ale dla nich mistrzostwo jest ważne. Tak, 20-11 prowadzi Tsunoda nad Ricardo w mistrzostwach, 13-11 odkąd Australijczyk dostał nowe podwozie w Chinach, 10-5 w kwalifikacjach, to jest ta różnica, więc tam nie ma żadnej miazgi, tam po prostu no, ten warunek nie został spełniony. Jeszcze ostatnie zdanie w kontekście dalszej przyszłości, moim zdaniem, zresztą chyba tylko nie tylko moim, tak naprawdę no, kluczowe będzie to, żeby zatrudnić Pereza, tak? To jest najbliższa para, żeby się z Perezem po prostu jakoś pogodzić. Inaczej będą w kropce. Dobra, tyle jeśli chodzi o nasze dłuższe materiały. Teraz parę zdań w Depesz, a potem jedziemy z wywiadem z Tymkiem Kucharczykiem. Jeśli chodzi o Depesze, trudny weekend zespołu Roberta Kubicy w WEC Orlen Team AF Corse. Mamy ze sobą kwalifikację. Ten wyścig w zasadzie w tym momencie wystartował, bo miał ruszyć o 16, więc jeszcze polecam, żeby śledzić, co się dzieje w Hiszpanii. Tak czy inaczej, w kwalifikacjach jechał Robert Schwarzman i zajął 15 miejsce, nie wszedł do sesji Hypercopol. Najszybsze dwie Toyoty, Toyota numer 7, czyli Conway Kobayashi i De Vries, przed Toyotą numer 8, czyli Buemi, Hartley i Hirakawa, za nimi Porsche, Peński Motorsport, czwarty Cadillac, znowu gdzieś tam wysoko, były dwa Ferrari, były w Hyperpole, to jest numer 50 na szóstej pozycji i numer 51 na dziewiątej pozycji, natomiast no, jeszcze raz, to są dwa Ferrari fabryczne. No, trzymajmy kciuki za wyścig, to jest coś innego. Tor o tyle nietypowy, że w zasadzie bardzo krótki, jeśli chodzi o Interlagos, tam dużo może być akcji, dużo może się zadziać. Miejmy nadzieję, że na dystansie to zafunkcjonuje. 6 sprintów Formuły 1 potwierdzonych na sezon 2025. Szczęśliwie, bo oczywiście mówi się o tym, że tych sprintów ma być więcej. Prawie żadnych zmian, będą sprinty w Chinach i w Miami na początek. Potem będzie zmiana, bo zamiast w Austrii będzie sprint w Belgii pod koniec lipca i potem pod koniec roku w Stanach Zjednoczonych na Interlagos i na torze w Katarze. Toyota, coś tu z Majkiem? Halo, halo? Wybaczcie, już chyba mam nadzieję, że słychać. Okej. Okay. Toyota, pojawiły się plotki, że może wrócić do Formuły 1. Jeśli wierzyć plotkom, mieliby współpracować z ekipą Haas trochę na podobnej zasadzie, jak wcześniej robiła to Alfa Romeo z Sauberem, czyli bardziej na zasadzie takiego sponsora tytularnego niż zespołu. Mówi się też o tym, przebąkuje, że no, mieliby udział technologiczny, że oni mają super nowoczesny, znaczy na razie już może nie tak super, ale generalnie nowoczesny tunel aerodynamiczny w Kolonii, zbudowany pod pierwsze wejście do Formuły 1, tunel, z którego korzystały i korzystają po dziś dzień zespoły Formuły 1. Różne, czasami tylko doraźnie, czasami nawet regularnie, to zależy od sezonu i od dealu. Natomiast no, póki co byłoby to jednak bardziej takie no, sponsorowanie tytularne. Nie musisz wygrać Formuły 1, żeby się w niej promować. Nie musisz kupować zespołu Formuły 1, żeby mieć swoją nazwę jako zespół Formuły 1. Coś, co pokazała Alfa Romeo. Dotychczas Toyota wsławiła się tym, że startowała w Formuły 1 wydając 2 miliardy dolarów na to i nie wygrali nawet jednego wyścigu, wycofali się w 2009 roku po wybuchu wielkiego kryzysu po sezonie 2009, biorąc za wymówkę wybuch światowego kryzysu. Było to bardzo wygodne, żeby wyjść z projektu, w którym no, nie za dużo się wydarzyło. 3-letni kontrakt Lewisa Hamiltona, to zdradził Fred Vasseur. Mercedes oferował Lewisowi tylko 1+1, moim zdaniem poniżający kontrakt dla legendy jeżdżącej, jaką jest Lewis Hamilton. Natomiast Fred Vasseur zdradził, powiedział, że on musiał podjąć decyzję, odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie mam większe szanse zdobycia Mistrzostwa Świata w sezonach 2025, 2026 i 2027. I powiedział, że w Ferrari. No i dodał jeszcze Fred Vasseur, że to jest, no, że dodał jeszcze, że mamy dobrych ludzi w Ferrari, to się chyba teraz nie do końca sprawdza, ale że musimy wzmocnić te składy i mówi, że dzięki Hamiltonowi po prostu będą mogli zachęcić więcej kierowców z najwyższej półki, żeby w Ferrari, żeby się do Ferrari przenieśli. Zwraca uwagę na to, że jak się wybiera między zespołami Mercedes czy Red Bull, czy McLaren, no to tak naprawdę poruszy się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, tylko jak nie tu, to tu, po prostu się nie trzeba nawet domu zmieniać. Natomiast jeśli chcecie pracować w Ferrari, trzeba się przeprowadzić do Maranello, do Włoch. Lewis ma być tym jakby czynnikiem, który ma zachęcić innych znanych inżynierów, żeby po prostu z Wielkiej Brytanii do Ferrari się przenieśli. Pewna przyszłość Estebana Ocona. Podczas gdy kierowcy tacy jak Guan Yu Zhou czy Valtteri Bottas czekają na to, co postanowi Carlos Sainz, Ocon mówi, że nie. Mówi, to co zrobi Carlos, nie ma nic wspólnego ze mną. Robimy własne rzeczy i sprawy układają się dobrze. Za kilka wyścigów będę w stanie powiedzieć coś więcej o mojej przyszłości. Haas jest zespołem, który nie czeka na decyzję Sainza, który jakby o Sainza nie walczy, więc no, tym bardziej się wydaje, zdaje podkreślać czy potwierdzać wiadomość o tym, że kierunkiem Ocona jest Haas. Nie dziwi mnie, że zostanie Formuła 1, bo patrząc na tych wszystkich kierowców, którzy mają niepewną przyszłość Formuły 1, jakby miał któregoś wybrać do swojej ekipy, no to jeżeli nie Sainza oczywiście, wyjmując Sainza poza nawias, to z całą pewnością, bo on jest najlepszy z nich, to byłby to Esteban Ocon. Z całą pewnością natomiast nie byłby Logan Sargeant, który jest na wylocie ostatnio. No, przyznał to szef ekipy James Vowles i sugerował wręcz, że Logan może nie dojeździć nawet do końca tego sezonu. Nie wiem, jakby coś się zmieniło między zeszłym rokiem a tym. Szczerze? Zmieniło się, paradoksalnie. Logan zaczyna jeździć całkiem nieźle. Naprawdę daje radę, dojeżdża blisko Aldona, czy to w kwalifikacjach, czy to w wyścigach, więc no, zaczyna robić robotę, ale nie znalazł się w Formule 1 dzięki temu, jak jeździ i w Formule 1 dzięki temu, jak jeździ, się nie utrzyma. Sam powiedział, że myślę, że rozważając, że tak długo zajęło, zanim mieliśmy dwa równe samochody, czyli ewidentnie pije do tego, że no, po prostu Albon jeździł lepszą wersją auta, nowszą. Ciężko dokładnie odczytać, jak układają się między nami sprawy. Wiem tylko to, że jestem zadowolony z mojej jazdy, a tego nie mogłem powiedzieć w zeszłym roku. Teraz mogę to powiedzieć, czyli no twierdzić, myślę, że to trochę widać, ale sam jest z siebie, powiedzmy, bardziej zadowolony. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że wiem, że wykonuję swoją robotę, jestem fajterem, nie poddam się niezależnie od sytuacji, będę walczył do samego końca, mówi o fotelu Formuły 1, natomiast moim zdaniem jest to walka raczej skazana na przegranie. Tyle jeśli chodzi o F1 Vloga, główny punkt programu. Teraz zapraszam Was z całego serca na cały wywiad z Tymkiem Kucherczykiem, 13 minut o statusie obecnym. Posłuchajcie samo do powiedzenia o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Zapraszam. Tymek Kucherczyk, miło mi Ciebie widzieć, tym poczeniem wideo. Jesteś teraz w Holandii, jak mi się zdaje, prawda? Gdzieś tam w hotelu.
Tak, dokładnie. Jestem w Holandii, przy Amsterdamie, w hotelu niedaleko Zandvoort, na kolejnej rundzie GP3 Championship.
I co, masz ze sobą dwa dni, pierwszy jazd. Czasy widzieliśmy z grubsza, ale powiedz, jak to wyglądało z perspektywy kokpitu, bo czasy nie zawsze wszystko dają, jak tam predykcje?
Dzisiaj dużo cięższy dzień niż był wczoraj. Ogólnie wczoraj mieliśmy cały dzień po suchym, więc mogliśmy dużo posprawdzać, ale też tor bardzo ewoluował i tak dalej, więc i było też dosyć ciepło, więc sesji na sesję auto zachowywało się trochę inaczej, ale znaliśmy, powiedzmy, że dobry baseline, gdzie auto działa naprawdę dobrze. No i dzisiaj pierwsza sesja była po części po suchym, później zaczęło kropić, więc nie wszyscy zdołali zrobić okrążenia, w tym ja na takie dobre, reprezentatywne okrążenia na nowych oponach. A druga sesja była już totalnie po mokrym. Jest to także duży plus przed weekendem, bo mieliśmy okazję sprawdzić ustawienia i na suchym, i na deszczu. I na razie wygląda wszystko dobrze. Myślę, że mamy spoko baseline, żeby walczyć o dobry rezultat w ten weekend.
A dobry rezultat w ten weekend to jaki? W co celujesz? Teraz jesteś czołowym kierowcą GB3, prawda? Trzecie miejsce w mistrzostwach, więc dobry rezultat dla ciebie to?
No, najlepiej oczywiście było powalczyć o to, żeby odzyskać siedzenie lidera klasyfikacji mistrzostw, bo straciłem je po Hungaroringu, gdzie tak naprawdę dalej powinienem prowadzić, ale myślę, że to jest nasz główny cel. Wiemy, że jesteśmy na tyle szybcy, żeby walczyć o mistrzostwo, więc trzeba to doprowadzić do skutku, pojechać dobre kwalifikacje i później popełniać jak najmniej błędów w wyścigach.
A co tam na tym Hungaroringu się wydarzyło? Walna ci gaśnica, jak to się często zdarza?
Zdarzała się dosłownie parę razy, może już w tym aucie, ale nie wiem, czy kiedykolwiek komu wybuchła w wyścigu, ale po prostu samoistnie jakby przycisk się włączył i cała gaśnica się wylała na mnie i na pokrywę silnika. Oczywiście jakby byłem już w wyścigu, więc byłem skupiony na tym, żeby jechać i dojechać do mety, więc no niestety takie są wyścigi. Po wyścigu sędziowie stwierdzili, że auto jest nie do końca sprawne, że nie posiada gaśnicy, więc zostałem zdyskwalifikowany.
Mhm. Wielka szkoda. Powiedz generalnie, jak jakie to są mistrzostwa? Jak się w nich jeździ? Znaczy, jeździ się chyba dobrze z tego, co widzę, ale jaka to jest kategoria po Formule 4?
To jest tam coś pomiędzy Formułą 4 a tą Formułą 3 FIA, gdzie na przykład Kacper Szluka czy Piotr Wiśniewski w tym roku. Jest to jakby tak naprawdę GB Free Championship. Auto to jest, można powiedzieć, że auto Formuły 4, ale lekko zupgrade'owane. Ale tak naprawdę jest to upgrade duży, bo przeskok jest około 7-8 sekund szybsze to auto na okrążenie od Formuły 4. Więc jakby jest to, można powiedzieć, jedna z lepszych aut takich przygotowujących do tych wyższych kategorii w formułach juniorskich. Idziemy na tych samych oponach co w Formule 4, więc można powiedzieć, że ta różnica między autami, między mistrzostwami nie jest tak duża, jakby się można było tego spodziewać. Ale jest to, tak jak mówiłem, jakby prędkości, tak naprawdę to auto jest naprawdę spoko zbudowane i prędkości, jakie bierzemy w zakrętach, często są nawet wyższe niż prędkości pokonywane przez tą Formułę 3 FIA w samych zakrętach. Minimalna przez to, że auto jest bardzo lekkie i ma dosyć duży ten pakiet aero, sprawia, że to auto jest naprawdę dobre w prowadzeniu i przez te szybkie zakręty jest naprawdę szybkie.
Czy jest taki super krok generalnie po prostu z Formuły 4, czy no bo z Formuły 4 skok do Formuły 3 robi się takie rzeczy, ale jest to bardzo duże, tak? Bardzo, no taki strzał powiedzmy bardzo mocny, czy z GB3 to jest to już taka kategoria, z której można do Formuły 3 awansować bez takich, nie wiem, obaw?
Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie, tym bardziej też, że już jedziemy na trzech czy czterech torach, których jedzie Formuła 3 FIA, więc też jakby to doświadczenie na samym torze dużo daje. Ale tak jak mówiłeś, ten przeskok z Formuły 4 do F3 FIA jest na tyle duży, że naprawdę dużo czasu zajmuje to, żeby przystosować się do auta, do nowych opon, do hamowania i tak dalej, do tego, że możesz ufać autu, że ono skręci, jak będziesz chciał skręcić w szybkim zakręcie i tak dalej, więc jest bardzo dużo nowości, a tak naprawdę czas w Formule 3 FIA jest bardzo ograniczony, bo to jest dosłownie parę dni przedsezonowych. Jeszcze w tym roku, jakby na przykład były i no i później już jest Bahrain tak naprawdę i od razu Australia, więc czas jest tak mały w aucie, plus jeszcze treningi jest tylko 40 minut, że naprawdę ciężko jest bez większego przygotowania w aucie takim jak na przykład GB3 czy Euroformuła czy w starym GP3, żeby zrobić dobry rezultat od razu, no bo ci lepsi kierowcy mają po prostu dużo więcej najeżdżone w podobnej klasie, więc są od razu krok przed wszystkimi innymi.
Jak rozumiem, jakby takim optymalnym krokiem dla ciebie byłoby po tym sezonie, żeby przejść właśnie do takiej Formuły 3, prawda?
W czystej teorii byłoby to jakby idealnym krokiem, no bo zostawanie na kolejny rok właśnie w takiej serii pośredniczącej między Formułą 4 a Formułą 3 jest tak naprawdę bezsensowne. Plus jakby jest nowe auto na przykład w F3 w przyszłym roku, co też daje jakąś tam formę gwarancji, że wszyscy będą mieli trochę pod górkę, bo wszyscy będą musieli się nauczyć nowego auta, więc nawet ci, którzy będą jechali drugi rok, będą musieli na nowo trochę zmienić styl i tak dalej. Więc jak wchodzi ci nowy kierowca, to nie ma jakby takiego mętliku w głowie i nie musi musi poznawać tak dużo rzeczy, jak by się to mogło zdawać, więc najlepszym krokiem jakby dla mnie by byłoby po prostu pojechanie w Formułę 3 FIA, co bardzo wierzę, że może się udać.
No powiedz mi, jak to wygląda na tym etapie, dlatego że no, dowiedzieliśmy się, twój menedżer powiedział, że straciłeś dużego sponsora. Powiedz, tak jak to... No jak to jest, po prostu jak jesteś kierowcą, tak, młodym, który się przebija i coś takiego się dzieje, czy no nie wiem, czy jak się czujesz po prostu z taką wiadomością?
No jest to oczywiście bardzo rozczarowujące, no bo byłem wspierany przez ostatnie 4 lata jeszcze od kartingu i współpraca układała się powiedzmy, że dobrze. No i niestety w tym roku, kiedy już można powiedzieć, że wreszcie jestem w miejscu, gdzie mogę walczyć o mistrzostwo, gdzie naprawdę rzeczy układają się bardzo dobrze, no to niestety tracę to wsparcie. Ale oczywiście motorsport nie jest taki prosty i rzeczy związane wokół niego także, więc trzeba po prostu żyć dalej i mieć nadzieję, że znajdą się jakieś nowe opcje. Mam nadzieję, że jakby także wyniki, które będę prezentował na torze, w tym pomogą. Ale jakby oczywiście łatwo powiedzieć, dlaczego tak się działo i z jakiego powodu i tak dalej. Wiemy, że jest dużo zmian teraz w naszym kraju, ale prawda jest taka, że jakby ja nie miałem na to wpływu niestety i chciałbym, żeby wyglądało to inaczej, żebym miał spokojną głowę na tym momencie sezonu, ale niestety tak nie jest. Ale po prostu trzeba będzie robić jak najlepszą robotę na torze i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Też z tego, co rozumiem, sytuacja jest na tyle trudna, że no, mówiłeś tak, że jakby wszystko poszło idealnie, Formuła 3, ale powiedz, jak ten sezon, w sensie, czy masz pewność, że dokończysz ten rok?
Nie mam pewności, że dokończę tego roku. Jakby jadę teraz dosłownie z rundy na rundę, głównie dzięki mojemu zespołowi Hightech, który naprawdę jakby darzy mnie wielkim szacunkiem i wierzy we mnie mocno, więc dzięki głównie im mogę jechać tą rundę na Zandvoort. Ale tak naprawdę reszta sezonu stoi pod dużym znakiem zapytania i na ten moment nie wiem, czy będziemy w stanie jechać dalej.
Czy to, bo przypuszczam, że jest takie uczucie, no, że generalnie, cóż, taki jest motorsport, tak, i takie jest życie, generalnie, także nie zawsze, no, są to po prostu trudne rzeczy. Czy jest to coś, co cię męczy, co cię dręczy, czy jesteś w stanie się od tego odciąć, kiedy wsiadasz do samochodu?
Oczywiście jest to z tyłu głowy zawsze przed weekendem i tak dalej, tym bardziej teraz, jakby, że wiesz, że nie wiesz, tak naprawdę, nie masz takiego poczucia spokoju, że wiesz, że po prostu możesz się skupić na swojej robocie, tylko niestety jakby zawsze jest taka ta niepewność przed weekendem. Ale tak jak mówiłem, jestem wdzięczny, że dostałem kolejną szansę. Wiem, pokazałem to na Hungaro, że jestem szybki, więc po prostu trzeba to przełożyć także na ten weekend. Jakby zapowiada się dobrze, więc po prostu jak jeżdżę, to trzeba się od tego odciąć mimo wszystko i skupić się na robocie, która jest wykonana na torze. A o to, o sponsorów i tak dalej, to będziemy się martwić po tej rundzie. Oczywiście większość spoczywa na oparkach Marcina, więc ja mogę się skupić na swojej robocie i wierzę, że on da z siebie wszystko także, żeby udało się dopiąć różne sprawy i żeby można było kontynuować ten sezon.
Powiedz jeszcze w takim razie na koniec, jak ci z Marcinem Budkowskim współpracuję jako twoim menedżerem, bo Marcin, no, działa na szeroką skalę generalnie, chyba pracuje nad jakimś programem jeszcze, więc jak to wygląda od strony twojej zawodnika?
No oczywiście jest to duże wsparcie dla mnie, no bo Marcin jest szeroko znany w świecie motorsportu, ma wiele koneksji i kontaktów, więc jest to bardzo pomocne dla mnie. Jakby mam pewność też, że wreszcie pojawiła się osoba w moim otoczeniu, w bliskim moim otoczeniu, gdzie jestem pewny, że będzie w stanie mi pomóc w sensie typu właśnie sponsorów, czy nie wiem, znalezienia nawet zespołu, czy po prostu rozmawianie z samym zespołem, gdzie tak naprawdę przez większość kariery robiłem to ja i mój tata, więc jest to duże odciążenie na pewno. Marcin jest bardzo rozpoznawalny w środowisku i także jest jakby taką opoką moją, no bo mogę wreszcie komuś zaufać, że dopnie moje sprawy wyścigowe na torze i poza nim. I jakby jest to bardzo pomocne, jakby odciąża to mnie i całą moją rodzinę też przez to.
Okej. Okay. Dobrze, to nie trzymam cię, bo jutro ciężki dzień, jutro i pojutrze przed tobą, więc ten pora pewnie się zregenerować. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i chciałem ci powiedzieć, że co, trzymamy za ciebie kciuki, nie tylko ja, ale też spora grupa polskich kibiców, w których miałem cię pozdrawiam z tego serca i po prostu no... Kibicujemy ci z całego serca, zarówno na torze, jak i za tym, że ci się poukładają te sprawy poza teren. Natomiast no to, co mogę powiedzieć, to, że no, różne rzeczy się dzieją w życiu w motorsporcie i znam kilka karier motorsportowych, kiedy one wisiały na włosku, a jakkolwiek trywalnie to nie zabrzmi, po prostu nie wolno się poddawać, tak, i walczyć o swoje. grać po prostu na tyle, na ile się da, tak więc trzymam kciuki za to, żebyś to robił dalej. Za dobry weekend ten, za kolejne weekendy i jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się.
Bardzo dziękuję. Hej.
Hej.